Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. W wielu krajach europejskich powszechnie mówi się, że ludzi nie stać na zakup własnego domu czy mieszkania. Rosnąca inflacja, gwałtowny wzrost stóp procentowych i kryzys kosztów utrzymania, który miał miejsce w ciągu ostatnich lat, pogłębiły istniejący już od dawna problem nieruchomości na kontynencie. Ceny domów w Europie od blisko 10 lat rosną. Ten wzrost jest również napędzany przez inwestorów. Istnieją oznaki, że wyczerpuje się podaż mieszkań. Na przykład w kwietniu bieżącego roku w Niemczech zatwierdzono do budowy prawie o 1/3 mniej mieszkań w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku. Równolegle działalność platform najmu krótkoterminowego, takich jak Airbnb i Booking, kwitnie. Coraz więcej prywatnych mieszkań wynajmowanych jest online. Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa na rynku europejskim, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się mieszkańcy dużych europejskich stolic i jaka jest tym wszystkim sytuacja Polski? O tym porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi.
A naszymi gośćmi są dzisiaj Łukasz Drozda, politolog i urbanista, doktor nauk o polityce publicznej, autor m.in. książki Dziury w ziemi, patodeweloperka w Polsce. Cześć Łukaszu.
Cześć, bardzo miło gościć w waszym podcaście.
I Karol Janas, kierownik i współzałożyciel Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą m.in. zagadnienia monitorowania i ewaluacji polityk miejskich, procesy urbanizacji w krajach postsocjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej oraz odnowa miast jako narzędzie zmiany. Cześć.
Cześć, witam. Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki, że jesteście. Dzięki za przyjęcie przede wszystkim zaproszenia. Karol, pierwsze pytanie do ciebie, bo ty rzeczywiście zajmujesz się tutaj tymi krajami postsocjalistycznymi. Powiedz, jak z twoich obserwacji wynika sytuacja Polski na tle tutaj całej Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o zakres urbanizacji?
Nie da się na to pytanie oczywiście opowiedzieć krótko i zwięźle, a czas mamy bardzo ograniczony. Ale powiem tak, no nie wygląda tak źle, jakby się wydawało. Znaczy buduje się u nas mieszkań bardzo dużo w stosunku, znaczy jakby ta dynamika nowo oddawanych lokali do użytku i tak dalej jest stosunkowo wysoka nawet na tle krajów zachodnioeuropejskich i tylko tych środkowo tutaj europejskich. Natomiast jest pewna taka specyfika związana z tym, że wiele tych, znaczy specyfika, nie wiem, czy to jest specyfika, bo to jest chyba taki trend, którym jakby doszlusowujemy do tych procesów, które już obserwujemy właśnie w krajach zachodnioeuropejskich, czyli że no, mieszkanie niestety, bo to też zależy od perspektywy pewnie, jest w dużej mierze towarem po prostu, tak? I w związku z tym jest na rynku inwestycyjnym kosztami i koszty nabycia mieszkania i tak dalej są regulowane w dużej mierze właśnie przez rynek i zależą od popytu, a ten popyt niestety nie zawsze jest związany z celami mieszkaniowymi, tak? Czyli mówimy o takich, o pojawieniu się właśnie no, trendu inwestycyjnego związanego z nabywaniem mieszkań na cele, tak sam, bo mówimy, że to są mieszkania niemieszkaniowe, tak? Czyli służą one zaspokajaniu innych potrzeb czy wartości niż właśnie ta podstawowa, która związana jest z mieszkaniem. No i tutaj chyba jest pewien problem, przynajmniej w niektórych miastach, tych, w których najtrudniej właśnie znaleźć mieszkanie i ceny są najwyższe, więc ten popyt jest najwyższy. Na to nakłada się właśnie też turystyka i wykorzystywanie w coraz większym stopniu mieszkań prywatnych na cele najmu krótkoterminowego, to też oczywiście tutaj no, nie pomaga, tak? Krótko mówiąc, ale tak statystycznie rzecz biorąc, w Polsce nie jest tak źle, jak przywykliśmy mówić. My też zresztą często podkreślamy raczej problemy i te mankamenty, które mamy, bo mamy oczywiście deficyt, tak szacuje się, że to jest 2 300 000 mieszkań jakby deficytu tutaj w ciągu, więc liczba dość duża. nie chcę już tej pierwszej wypowiedzi rozwlekać, natomiast są pewne konteksty związane też chociażby demograficzne, no, które pozwalają nam też patrzeć, nie chcę powiedzieć, że z optymizmem, bo akurat demograficznie to bardzo pesymistycznie tutaj nasza przyszłość wygląda, natomiast z punktu widzenia właśnie tego deficytu może się za chwilę okazać, że będziemy mieć jednak nadpodaż tych mieszkań, aczkolwiek to jest jeszcze kwestia do kilkunastu pewnie lat, zanim trend się odwróci.
A powiedz jeszcze, bo powiedziałeś, że sytuacja w Polsce nie jest taka zła. Co masz na myśli pod względem, nie wiem, cen, właśnie ilości mieszkań, jeszcze czegoś innego?
Zarówno cen, bo te ceny są niższe niż, znaczy teraz mówię w skali takich danych eurostatowych, tak, i w skali Europy, no to w porównaniu ze stolicami chociażby innych krajów europejskich, no to mimo wszystko, chociaż oczywiście znajdziemy przykłady, gdzie są wyższe też nawet, tak, niż w niektórych stolicach europejskich. Natomiast no w ciągu jednak jesteśmy rynkiem tańszym i ta dostępność cenowa jest wyższa niż w większości krajów, no przynajmniej zachodnioeuropejskich, bo tutaj jeśli chodzi o kraje naszej części Europy, to już niekoniecznie, ale to jest bardzo zróżnicowane ze względu też, no mówimy w skali kraju, natomiast Warszawa to jest zupełnie inny rynek, tak, Kraków, duże miasta, ale no przede wszystkim Warszawa właściwie odstaje na tle nawet właśnie Krakowa czy innych metropolii tutaj naszych polskich znacząco, w sensie ona faktycznie już jest bliżej tych trendów czy tego poziomu cen ogólnoeuropejskich, chociaż pewnie też jak wejdziemy już na poziom lokalny, to też te ceny są bardzo zróżnicowane i można znaleźć coś gdzieś bardziej, chociaż w Warszawie chyba wszędzie teraz jest ciężko znaleźć coś w przystępnej cenie. Tak, no, natomiast właśnie są miasta średnie, są miasta mniejsze, są też miasta pod metropoliami i tam ta sytuacja wygląda trochę inaczej. U nas jest też specyfika związana jakby z dostarczaniem tych mieszkań, tak? No, my cały czas narzekamy, że tych mieszkań brakuje, ale ostatecznie problem bezdomności nie jest tak jakby no tak drastyczny, jak też w niektórych innych krajach, tak? Znaczy, co jest, ma też inne oczywiście uwarunkowania, nie jesteśmy krajem tak migracyjnym i tak dalej, ale w jakiś sposób mamy no, dochodzimy do wniosku, że mamy jakiś taki sposób na to, że nawet jak nas nie stać na to mieszkanie, to jakoś je skombinujemy, tak? I to jest, no, to właściwie się na etnografię taką mieszkaniową nadaje, jak to jest, że nikogo na to mieszkanie prawie nie stać, jak tak się rozmawia, prawda, gdzieś tu nawet u siebie w zespele, jak rozmawiamy, no to praktycznie nikogo z nas nie stać na mieszkanie w Krakowie, no ale jakoś się udało, tak, bo rodzina pomogła, bo remontowaliśmy to własnymi siłami, tak, bo kolega elektryk pomógł i tak dalej, i tak dalej. Jedno z taka specyfika, trochę jeśli mówimy też o regionie, myślę, tutaj środkowoeuropejskim, że jesteśmy zaradni po prostu, jakoś sobie z tym deficytem radzimy, pomimo tego, że rynek niekoniecznie tutaj i państwo też niekoniecznie we wszystkich obszarach przynajmniej sprostało zadanie, że tak powiem.
Łukasz, chcesz coś dodać do tego punktu?
Ja chyba byłbym większym panem Marudą w tej naszej rozmowie i pewnie super, ja bym bardziej narzekał na to, jak wygląda aktualny stan polityki mieszkaniowej. Myślę, że też w ogóle czasem jest ciężko porównywać takie rzeczy. Ja też w ogóle interesuję się urbanizacją w Europie Środkowej i Wschodniej, chociaż mam osobiście dość duży problem w zakresie postsocjalistycznej, właściwie w swojej pracy badawczej zajmuję się krytykowaniem tego pojęcia, stwierdzając, że już tak daleko odeszliśmy od czasów realnego socjalizmu państwowego, czego sobie tam nazwiemy, i wchodzi tyle innych zmiennych, które powodują, że jakby to jest jedna ze zmiennych, które modulują te wszystkie procesy, które się dzieją w naszej części świata, ale niekoniecznie jest kluczowa. Nawet jeżeli silnie oddziałuje chociażby na kształt polityki mieszkaniowej, a też oddziałuje na ten kształt w różny sposób, bo kiedy przyjrzelibyśmy się temu, co się stało z zasobami mieszkaniowymi w różnych państwach naszego regionu, to może wyglądać zupełnie inaczej. No, kontrastowy jest oczywiście bardzo przykład różnicy pomiędzy Polską i Niemcami Wschodnimi, gdzie w Polsce doszło do modelu takiej prywatyzacji małych żuczków, to znaczy osoby, które zajmowały mieszkania, w większości je prywatyzowały na własne potrzeby, potem ewentualnie to odsprzedawały, jeżeli jeszcze miały takie szczęście, że przed te nieruchomości miały okazję prywatyzować w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu, czy jakichś innych najbardziej atrakcyjnych ośrodkach, to jeszcze często zwiększało to ich majętność dzięki odpowiedniemu wejściu na rynek nieruchomości, a w Niemczech Wschodnich na przykład wiele spółdzielni zostało sprywatyzowanych w całości i tak powstały takie wielkie konglomeraty, korporacje mieszkaniowe, które w tej chwili są tam takimi podmiotami budzącymi rytualną niechęć w większym stopniu niż na przykład deweloperzy w Polsce, tam w Niemczech to to takim graczem jak u nas, ci deweloperzy, najczęściej krytykowanym są właśnie te wielkie korporacje posiadające nawet setki tysięcy mieszkań w rodzaju Vonovi, Deutsche Wohnen i podmiotów tego rodzaju. Czy jest też w ogóle łatwo porównywać politykę mieszkaniową? No można pewne wzorce porównywać. Ja bym powiedział, że ciągle widzimy coś na kształt żelaznej kurtyny, tylko właśnie takiej, która jest położona nie na dawnej granicy wewnątrz niemieckiej, tylko raczej między Niemcami i Polską, ponieważ wiele procesów, które ja obserwowałem w Ukrainie, których już naocznie nie obserwowałem, ale o których wiem, że się dzieją w Rosji, jest często bardziej podobny do tego, co się dzieje u nas, niż właśnie byśmy dostrzegali jakąś taką jedność tego świata mieszkaniowego w ramach obecnych granic Unii Europejskiej. Ale też bym powiedział, że w ogóle ciężko czasem jest te kwestie porównywać, bo nawet taki parametr jak dostępność cenowa, to oczywiście dużo mówi o rynku nieruchomości, nie zawsze jest też możliwe do zastosowania, kiedy porównamy sobie różny układ polityk mieszkaniowych w różnych miejscach. No, kiedy mówimy o naszej części świata, to rzeczywiście zakładamy właściwie zaspokajanie tych potrzeb mieszkaniowych poprzez kupno mieszkania, a jednocześnie w innych systemach to właściwie też większą rolę odgrywa najem. To też nie zawsze oznacza, że ten najem zawsze jest lepszy, że zawsze bardziej stabilny. To jest naprawdę bardzo złożona sprawa, którą trudno omówić w formule podcastu, który chcielibyśmy, żeby tam miał pi razy około pół godziny długości, ale często też ciężko jest nawet ten parametr wykorzystywać ze względu na to, że właśnie ten układ mieszkaniowy wygląda różnie. Czym innym jest kupowanie mieszkania w Warszawie, a czym innym jest kupowanie mieszkania w Londynie. Nawet jeżeli w jednym i drugim przypadku oznacza to wydawanie horrendalnych pieniędzy, a w Londynie rzeczywiście jeszcze większych. To, co widzimy na podstawie jakichś danych rynkowych na temat polskiej polityki mieszkaniowej, to niestety prawdą jest to, że jest ten potencjał dalszego wyciskania cytryny i podnoszenia cen, a jednocześnie to, co jest takim chyba paradoksem tego, jak zamieszkujemy w naszej części świata, to to, że z jednej strony mamy taką hiperkomodyfikację polityki mieszkaniowej, czyli właściwie sytuację, w której w największych miastach deweloperzy budują 90 kilka procent mieszkań i niespecjalnie poza jakimiś mocno szczęśliwymi wyjątkami jesteśmy w stanie organizować potrzeby mieszkaniowe inaczej niż poprzez kupno mieszkania, a z drugiej strony, pomimo tego, że to jest ta hiperkomodyfikacja, to też tak społecznie do końca traktujemy zasoby mieszkaniowe jako dobra finansowe, kojarzymy je w trochę inny sposób i właściwie rzadko postrzegamy to jako jakiś kapitał. Gdybyśmy zapytali się statystyczną Polkę albo Polaka na temat tego, ile wartości takiej finansowej przedstawia ich mieszkanie, za ile można by sprzedać, jakby to traktować jako składnik majątku, to pojawiłyby się trudności i z udzieleniem odpowiedzi na ten temat, ale też nawet niekoniecznie myślimy o tych zasobach w ten sposób. To jest rzeczywiście cała właściwie moja odpowiedź ogranicza się do tego, że to jest strasznie skomplikowane, to jest strasznie zawiłe i trudno porównywalne. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że potencjał cen jest taki, że one ciągle mogą jednak wzrosnąć. No i jeżeli bym jeszcze chciał dorzucić jakieś wątki, no to powiedziałbym, że oczywiście te wyludnianie się Polski jest jakąś tam potencjalnie szansą na to, żeby poprawić sytuację mieszkaniową, ale mamy też trendy przeciwstawne, które są, jeden jest dość oczywisty, a drugi jest trudny do przewidzenia. Ten pierwszy jest związany ze zmianami cywilizacyjnymi, które polegają tylko na tym, że mamy inne układy migracji pomiędzy miastami, wsiami, nowe modele urbanizacji związane z tym, że nawet samo zamieszkiwanie poza miastami wygląda trochę inaczej, też czym innym się wiąże i czasem statystyka publiczna tego w ogóle nie wyłapuje, ale też mamy mniejsze gospodarstwa domowe, mniejszą stabilność życia takiego partnerskiego polegającego na tym, że ludzie się częściej rozchodzą, mniejsze gospodarstwa domowe, jesteśmy bardziej rozproszeni i to też powoduje, że innego typu zamieszkiwania w związku z tym oczekujemy, no, a jeszcze do tego dochodzi ten drugi wątek, czyli ta niestabilność. Może to nie jest tak, że nie da się przewidzieć imperialistycznych zagrywek Rosji i to nie jest absolutnie nie do przewidzenia, że do Polski będą napływać ludzie z Ukrainy, ale właściwie nie wiemy w jakiej skali, nie wiemy jakie skutki będą tej wojny, na ile to będzie trwałe. Trudno przewidzieć trwałość tych wszystkich migracji też w układzie międzykontynentalnym. No i też jesteśmy jednak częścią globalnej północy, która będzie obserwować w związku ze zmianami klimatycznymi migracji z globalnego południa, więc ja tutaj widzę trochę też takich mam obaw związanych z tym, że to wyludnianie, które by z jednej strony zwolniło nam część tych zasobów mieszkaniowych, no z drugiej strony jest jednak modulowane tymi innymi procesami. Dość strasznymi w skali świata i dotkliwymi też dla stabilności polityki mieszkaniowej.
A z czego waszym zdaniem wynika ta różnica w sposobie myślenia o własnym mieszkaniu? Tego, że w niektórych krajach właśnie to posiadanie własnego mieszkania, czyli zakupienie własnego mieszkania jest ważniejsze i nawet może najważniejsze niż to, że mogę dane mieszkanie wynająć, mogę w jakiś sposób inny podejść do tego mieszkania, co z kolei występuje w innych krajach. Gdzie dla was jest ta różnica i z czego ona wynika?
Jeżeli ja mam na to pytanie odpowiedzieć w pierwszej kolejności, no to odniosłbym się do tego, że znowu oczywiście, tak jak to naukowcy uwielbiają mówić, to zależy, to jest związane z wieloma czynnikami. To, na co się często zwraca uwagę, to jest paradoks związany z tą polską niewiarą w sektor publiczny, bardzo też konsekwentnie podtrzymywaną w zakresie kompletnie zupełnie niestabilnych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej, które nie opierają się na żadnych strategicznych działaniach. Właściwie jedyną stabilnością w polityce mieszkaniowej w Polsce jest to, że od 14 mniej więcej lat najbardziej konsekwentną strategią programów mieszkaniowych jest po prostu sztuczne pobudzanie popytu na mieszkania własnościowe poprzez dopłacanie na różne sposoby do kredytów hipotecznych i zachęcanie ludzi do zaciągania takich zobowiązań. W związku z czym to wszystko też funkcjonuje w takiej sferze, kiedy nie wierzymy w państwo, nie wierzymy w sektor publiczny, wierzymy z kolei w to, że musimy zaspokajać te potrzeby na jakoś własnym sumptem. Nawet jeżeli korzystamy z tego obfitego finansowania, które z systemowego punktu widzenia w dodatku podnosi cen nieruchomości, ponieważ mamy takie poczucie, że państwo nam coś zabierze, że lepiej właśnie coś sprywatyzować, bo a to ktoś nam podwyższy jakąś opłatę, to stanie się coś innego, co jest pewnym paradoksem, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie i na Warszawę i Kraków, czyli miasta, z którymi akurat jesteśmy związani w tym gronie, no to i mamy takie doświadczenia różnych zmian historycznych, nacjonalizacji, prywatyzacji, takiej niepewności systemowej. W przypadku Warszawy mamy doświadczenie zdewastowania tkanki urbanistycznej tego miasta i zmiecenia z powierzchni ziemi wielu tych nieruchomości, co powoduje, że te akty notarialne, które pieczołowicie przechowujemy, w rzeczywistości nie są dla nas tak użyteczne. Więc nawet jeżeli tak społecznie wierzymy w tę własność, to ja bym powiedział, że to niekoniecznie jest słuszny kierunek i niekoniecznie historia nas zresztą uczy tego, że byłoby to coś stabilnego, ale no ta nieefektywność chociażby najmu w warunkach, w których nie ma specjalnie silnych systemowych zachęt dla tego rozwiązania, nie ma tradycji, która by się w tej materii wytworzyła, no to wszystko wpycha nas w to myślenie, że musimy to robić samodzielnie i te mieszkania kupować. Oczywiście za tym stoi też potężny marketing, który nam o tym mówi, że powinniśmy to robić. Ja niedawno widziałem reklamę jednego z największych, nie wiem, słyszałem, tak, była radiowa reklama jednego z największych polskich deweloperów, takiego bardzo aktywnego akurat na obu rynkach, i warszawskim, i krakowskim, który mówił o tym, że właśnie najlepsze mieszkanie to własne mieszkanie. To tak samo jak z tymi samochodami, że podobno najlepszy to jest ten służbowy. Silne zachęty do tego systemowe mamy i dlatego też się na to decydujemy. Myślę, że tak w największym skrócie bym odpowiedział, ale może Karol będzie jakieś też uzupełnienie dla moich pomysłów.
Dobra, to ja jak jestem tutaj kontrrozmówcą, to postaram się przyjąć trochę rolę adwersarza, bo... No oczywiście to są tych uwarunkowań, dlaczego tak jest u nas, nie tylko u nas, tak, bo to jest akurat jeden ze specyficznych cech, jeszcze większy udział mieszkalnictwa, znaczy w strukturze własności, jeszcze większy udział mieszkań prywatnych ma na przykład Rumunia, która ma praktycznie 94-95%, chyba myślę, że już jest, praktycznie wszystkie mieszkania są prywatne, ale Słowacja, Czechy, tutaj też jakby te wskaźniki są wyższe niż w innych krajach Europy, właśnie na przykład zachodniej. No i to jest oczywiście w jakiejś, tak jak Łukasz mówił, w jakiejś części też pochodna systemowych rozwiązań, które istniały w tych krajach wcześniej. Nie, jak się powołujemy na przykład Wiednia, gdzie prawda tam jest ten system mieszkań na najem doprowadzony do perfekcji, bo często to jest podawane jako taki rynek prawie że idealny, jeśli chodzi pod tym względem, jeśli może być w ogóle idealny rynek, ale tutaj gdzieś tam, tak, no więc to są pochodne tego typu rzeczy, ale myślę, że też mocno jednak właśnie to są uwarunkowania kulturowe, tak, i tutaj akurat najem u nas się akurat kojarzy właśnie z niestabilnością, tak, znaczy to, bo ten najem to oczywiście tutaj Łukasz być może miał na myśli też najem taki instytucjonalny przez państwo, jakby oferowane, tak? Takie inicjatywy zresztą też gdzieś tam się pojawiają. To jest oczywiście promil w tej chwili, jeśli chodzi o te społeczne agencje najmu, na przykład taki instrument się pojawił teraz i gdzieś te eksperymenty trwają. To jest problem też prawa najmu, tak, tego, że ludzie, którzy posiadają mieszkania, a mogliby je najmować, nie chcą, bo uważają, że jest to działalność wysoce ryzykowna, tak? No i tutaj oczywiście też mamy dyskusję o tym, na ile liberalizować albo nie liberalizować tego prawa, które jest, no, chroni bardzo lokatorów, tak? No ale z drugiej strony właśnie efekt uboczny jest taki, że wiele osób, no, nie chce, prawda, ryzykować tego, że to mieszkanie będzie miało zablokowane, bo ktoś się nie wyprowadzi i tak dalej. Więc tu jest pewnie dużo argumentów. Natomiast no właśnie u nas jednak kulturowo ta własność się kojarzy z tą, to też jest pewnie odbicie trochę po tych czasach, kiedy tej własności nie mogliśmy mieć, nie mogliśmy dysponować swobodnie. Tutaj no, też pewnie dużo właśnie takich etnograficznych badań z kolei o tym, jak do tej własności podchodzimy i to też przysłowiowe święte prawo własności, tak, które ma bardzo wiele gorszych skutków, zwłaszcza w miastach, gdzie jakby, no, ta własność oznacza nie tylko prawo, ale też pewne zobowiązania wobec innych, gdzie musimy jednak negocjować tą własność, bo to, co robimy u siebie na swoim, czy nawet w swoim mieszkaniu, ale czy działce, tak wpływa na miasto, no, to jest ex definitio, no, taka struktura, która wymaga pewnej wspólnotowości i pewnego współdziałania, tak? I te wzorce być może też no, jesteśmy społeczeństwem. To nie jest, myślę, pejoratywne określenie, ale no tak jest. Jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, gdzieś większość mieszkańców miast pochodzi ze wsi, tak? To chyba Paweł Kubicki o tym dużo pisał, że ta klasa, no tak się nam historia ułożyła, że tą klasę mieszkańską też w dużej mierze straciliśmy i też uczymy się mieszkać w tych miastach, tak? To też jest proces, który pewnie zajmie wiele lat, zanim dojdziemy do jakiegoś takiej większej harmonii być może, więc te wzorce takie, prawda, właśnie, że do ogrodzenia, tak, to są pewne takie, że musimy mieć to wszystko ogrodzone i takie zaznaczone, że to jest nasze, to też być może są jakieś takie kulturowe po prostu wzorce, które przenieśliśmy skądinąd do miasta, no i teraz próbujemy sobie z tym radzić. Natomiast ja widzę też pozytywne jednak zdecydowanie strony posiada tego, że mamy, no, u nas to jest 80%, 85,6% w 2021, to są mieszkania własnościowe, tak? I teraz jak na przykład doradzamy miastom, tak, nawet zwłaszcza tym mniejszym, średnim, to mówimy, no właściwie będąc włodarzem miasta, które traci mieszkańców, to ja bym się jednak cieszył, gdyby te mieszkania były własnościowe, bo to jest pewne zakotwiczenie. Oczywiście zawsze mamy dwie strony medalu, no. Zakotwiczenie oznacza, że znowu mamy niemobilną ludność, więc ten rynek pracy jest trochę mniej elastyczny, no ale z punktu widzenia właśnie gospodarza małego miasta czy średniego miasta, które traci mieszkańców, to oferowanie, nawet subsydiowanie mieszkań, które z dojściem do własności, bo to jest zdecydowanie pożądany model. Tak jak pytamy, jeśli chcielibyśmy tak demokratycznie i pytamy ludzi, jakby chcieli mieszkać, no to jednak zdecydowana większość chce po prostu mieć tą własność. Tak, czuje się bezpieczniej, traktuje to też jako zabezpieczenie na przyszłość, tak, bo fajnie, teraz pracuje, prawda, w korporacji, ma duże zarobki, ale potem nie wiadomo, co się stanie i co. Tak, to przynajmniej mam to mieszkanie, albo się przenoszę do siostry i będę je wynajmował. Tysiąc możliwości, tak, co można z takim mieszkaniem właśnie zrobić, tak? Albo właśnie zaoferuję je na najem krótkoterminowy, bo mieszkam w atrakcyjnej turystycznej miejscowości, więc to jest też to poczucie jednak właśnie bezpieczeństwa pewnego, czy takiej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość ekonomicznej, zabezpieczenia, no plus oczywiście, no, zostawię swoim dzieciom i tak dalej, coś będę miał, a jak najmuję, no to właśnie jak się coś zmieni, jak będzie kryzys, zostaje z niczym, tak, i co? No więc tutaj nie sądzę, żeby się te postawy szybko zmieniły akurat w tym względzie.
Ja bym jeszcze dorzucił jedną rzecz, bo zapomniałem o tym być przed chwilą, ale to też trochę tłumaczy, dlaczego jest tak duży nacisk na własność. To jest kwestia geograficzna. Znaczy, my jesteśmy wybitnie mało miejskim społeczeństwem. Nie tylko dlatego, co przed chwilą Karol wspominał, że ta nasza miejskość jest dość krótka. W ogóle Duży Świwość właśnie pisze z perspektywy różnych nauk o tym, że jesteśmy, nie wiem, a kultura nasza jest mało miejska. Właściwie poza lalką trudno byłoby wymienić taką jakąś ultramiejską powieść w historii polskiej literatury. Ja mam w głowie, niedawno przypominałem sobie taką publikację wydaną pół wieku temu, no ale w takiej historii europejskiej to wcale nie jest tak znowu dużo. Książka Życie po miejsku wyszła dokładnie w 1974 roku, w której autor mówił o tym, że na 17 milionów ówczesnych mieszkańców miast 10 milionów jest mieszkańcami w pierwszym pokoleniu. To nie są czasy nie wiadomo jak odległe, więc ta urbanizacja nie jest nie wiadomo jak zakotwiczona. W związku z tym, a jeszcze do tego te wszystkie wojny, które te liczne nasze miasta poryły, czasem zmieniając samą substancję architektoniczną, a czasem po prostu zmieniając wszystko łącznie z mieszkańcami, ze zmianami granic państwowych, to oczywiście odgrywa dużą rolę. Ale do dzisiaj jest też tak, że kiedy spojrzymy sobie na taką mapę Europy i sprawdzimy, jak wygląda współczynnik urbanizacji, czyli ten odsetek ludności mieszkających w miastach, to on w Polsce jest bardzo, bardzo niski. 60% to jest w ogóle poniżej takiej średniej, absolutnie dla większości państw rozwiniętych. Znajdziemy w Europie Zachodniej państwa, szczególnie w Beneluxie, gdzie one podchodzą pod 100% ludności zamieszkującej w miastach, a do tego te 60% składa się w istotnym stopniu z miejscowości absolutnie maluteńkich, no bo życie po miejsku w miejscowości 5 czy 10 tysięcznej nie jest tym samym, co życie po miejsku w miejscowości 300 czy 500 tysięcznej. W takich sytuacjach dużo więcej jest bardziej rozgęszczonej zabudowy domów jednorodzinnych, bliźniaków, w których ludzie częściej posiadają te mieszkania w statusie własnościowym, no po prostu trudniej jest, to nie jest tylko kwestia polskiej polityki mieszkaniowej, generalnie trudniej jest wynajmować dom, to jest bardziej skomplikowany proces, długi. Decyzja o wynajęciu całego domu, zwłaszcza w przypadku gospodarstwa domowego, a nie jakiejś firmy, która zajmuje go na cele biurowe czy jakieś magazynowe, jest czymś bardziej złożonym. Jest to trochę naturalne, że tych mieszkań własnościowych w Polsce będzie więcej. Oczywiście te statystyki o tej ludności miejskiej też są niedoskonałe, bo one często nie rejestrują takich podmiejskich, satelickich osiedli budowanych namiętnie przez deweloperów szukających tanich gruntów w pobliżu większych aglomeracji, ale rzeczywiście jesteśmy małomiejskim społeczeństwem, małomiejskim i kulturowo, ale też bym powiedział ilościowo, kiedy spojrzymy sobie na takie dane na temat tego, jak ta populacja się rozkłada, więc siłą rzeczy tej własności będzie mniej, ale oczywiście to, że jest jej tak, że tej własności będzie więcej, ale oczywiście to, że jest jej tak dużo, to jest no pewne podbicie tego trendu, który jest dość naturalny, w dużo większej skali niż ja bym sobie tego osobiście życzył, bo uważam, że trudno myśleć o harmonijnym, dobrze rozwiniętym społeczeństwie, które nie oferuje atrakcyjnego rynku, stabilnego najmu z dobrymi cenami i wieloma podmiotami, od których takie mieszkania możemy wynajmować.
A jak sobie tak patrzycie na różne kraje europejskie, to widzicie gdzieś jakieś takie przykłady, które no można powiedzieć, że przynoszą jakiś taki pozytywny efekt?
Znaczy wszędzie, jak patrzymy z reguły pod takim kątem problemowym, no to wszędzie te problemy są. I ja bym powiedział, że jest wiele krajów, gdzie te problemy są znacznie większe niż u nas wciąż. I czy patrzymy na Hiszpanię, czy nawet no, te też przegrzanie rynku, które miało miejsce tam jeszcze 2008, bo te kryzysy się zaczęły, znaczy były powodem też, tak, bo to przecież na rynku mieszkaniowym właśnie przegrzanie koniunktury i już nie wiem, od Stana, ale Irlandia, tak, więc tam dalej, jak się jeździ, to widać te niedokończone osiedla. Hiszpania ma jeszcze inne problemy, no w Niemczech właśnie wspomniane korporacje, które wcześniej to jeszcze ten problem nie był tak widoczny, ponieważ tam było coś takiego jak lustro czynszowe i te czynsze były regulowane do pewnego stopnia. Ten problem wybuchł w momencie, kiedy, bo to było zapisane chyba na jakiś okres czasu, 30 lat czy ileś i w momencie, kiedy one zostały uwolnione, te ceny właśnie najmu i to się okazało, jak wielki problem się został wygenerowany. Nie śledzę teraz tego na bieżąco, ale tam chyba no, się ocierało o zmianę konstytucji, żeby jakby tutaj sprywatyzować. Były ruchy w każdym razie tym, czy jakieś referendum, tak, żeby sprywatyzować te korporacje mieszkaniowe, właśnie, które zajmowały się najmem de facto i miały służyć mieszkańcom, a się okazało, że w międzyczasie się mocno zinternacjonalizowały, to już nie były niemieckie firmy, tylko właśnie jakieś globalne korporacje, które po prostu, no ich celem jest maksymalizacja zysku, a nie dbanie o to, żeby mieszkańcy Berlina mieli gdzie mieszkać, więc jakby tutaj no, nie ma, ja nie widzę takiego perfekcyjnego rozwiązania. Myślę, że takie organiczne jednak podejście też bałbym się takiego przeregulowywania właśnie, że tutaj coś ten rynek wymaga regulowania, to jest niewątpliwe, tak? Jak nie będziemy regulować, no to podstawowa rola mieszkalnictwa, którą jest jednak właśnie udzielenie schronienia, tak, zapewnienie schronienia, ten rynek musi być regulowany, natomiast na trzeba uważać też, żeby nie przedobrzyć, tak? Bo wtedy faktycznie wydamy duże pieniądze właśnie na przykład na mieszkania na najem, nie patrząc na przykład na trendy demograficzne, tak? Od tego zacząłem, że tutaj znaczy ja na to trendy demograficzne akurat mnie bardzo martwią, tak z szerszego punktu widzenia, bo to będzie generowało olbrzymie problemy dla miast, zwłaszcza tych mniejszych, średnich, które bardzo szybko, jesteśmy właściwie już na takiej krawędzi, teraz jeszcze tego tak nie widać, bo cały czas mamy jakieś inwestycje, coś się dzieje, ale myślę, że to już jest ten moment, kiedy faktycznie możemy, takie tąpnięcie nastąpi i nagle ten spadek zmiana struktury demograficznej, tak? Znaczne zwiększenie obciążenia demograficznego ludzi starych mieszkających w miastach, którzy mają też określone potrzeby. A z drugiej strony cały czas widzimy, że na przykład 47% Polaków w wieku 25-34 lat mieszka nadal z rodzicami, tak? I ma problem z dostępem do tego. Więc trzeba tutaj z punktu widzenia jakby takiego prowadzenia polityki systemowej bardzo ostrożnie działać, żeby z jednej strony nie przedobrzyć. W metropoliach zawsze ten problem, to też myślę, trzeba się z tym pogodzić, bo gdzie nie popatrzymy, tutaj wspomniany Londyn, Paryż, to już są w ogóle aberracje pewne, jeśli chodzi o ceny mieszkań i dostępność. Natomiast wszędzie w metropoliach po prostu ten problem z dostępnością mieszkań jest i chyba ja nie znam, poza może Singapurem, gdzie ten rynek jest zupełnie znacjonalizowany, tak? Ale to jest zupełnie, to nie da się tego przełożyć, bo to jest system zupełnie inny. To wszędzie ten problem z dostępnością mieszkań w dużych miastach jest. Stąd się bierze też suburbanizacja, tak, poszukiwanie. Przecież 60% to są deweloperzy, ale 35% to są mieszkań powstających w Polsce. To są mieszkania budowane indywidualnie, tak, wciąż. Więc to też jest olbrzymi jakby tutaj odsetek mieszkań, które właśnie są w tym systemie samozaradczym, że tak powiem, powstają. Ja myślę, że tutaj już kończąc ten wątek, my się skupiamy na mieszkaniach, ale dużym obszarem, gdzie można coś zrobić tak realnie, nie to, że się zaoferuje jakieś wsparcie tak do kolejnego kredytu, który automatycznie podniesie ceny mieszkań i jesteśmy znowu w punkcie wyjścia, więc ostatecznie pomagamy tylko deweloperom i bankom. To jest polityka przestrzenna, tak? Bo tutaj podaż, uwolnienie gruntów. My mamy miasta wciąż bardzo rozwarte. Tutaj Łukasz pewnie jako urbanista będzie więcej na ten temat powiedzieć, ale jak właśnie patrzymy, z jednej strony mówimy, że w miastach powinno być dużo zieleni, ale z drugiej strony najbardziej ekologiczną formą jest właśnie miasto zwarte i w polskich miastach wciąż jest potencjał do tego, żeby one były bardziej zwarte i żebyśmy mogli więcej w tych miastach jeszcze wybudować. Oczywiście to jest bardzo delikatna kwestia, bo to trzeba robić z głową. Tak jak zbudujemy to w trybie takim właśnie chaotycznym i bez żadnych regulacji, standardów, to osiągniemy efekt przeciwny i to, co teraz krytykujemy, patodeveloperka i tak dalej. Natomiast istnieją takie rozwiązania i tutaj właśnie bym się odwołał do tych zachodnich rozwiązań, tak jak w Holandii czy w Danii, gdzie to dogęszczanie następuje, ale jednocześnie jest to urbanistyka bardzo jakościowa. Te osiedla są gęste stosunkowo i gęsto zaludnione, natomiast właśnie z dobrą infrastrukturą, z dostępem do zieleni i tak dalej. Więc tutaj rozwiązaniem jest nie tylko polityka mieszkaniowa, ale chyba przede wszystkim polityka przestrzenna i dobra urbanistyka, której brakuje niewątpliwie.
Ja się zgadzam z tym dogęszczaniem, że to nie zawsze tak jest, że właśnie nie można czegoś budować w sercu miasta, bo to będzie wywoływało większe koszty środowiskowe. W Warszawie mieliśmy taką debatę na temat tego, czy robić Park Świętokrzyski w sercu, czy Park Centralny w sercu miasta, rozwijając Park Świętokrzyski wokół Pałacu Kultury. I osobiście bardzo nie lubię tej idei, ponieważ uważam, że po pierwsze w centrum Warszawy możemy znaleźć inne parki, a po drugie wydaje mi się dość absurdalnym to, żeby w miejscu, w którym mam skrzyżowanie tylu linii komunikacyjnych, dwie linie metra, dwie jedyne na razie w Polsce, ale obie tam dojeżdżają i szereg innych środków transportu, to właśnie takie miejsce nadaje się do dowożenia większej liczby ludzi, to właśnie w takim miejscu zabudowa powinna być gęsta. I nie ma w tym nic złego. Problem raczej jest to, ile samochodów równolegle się tam pakuje do centrum miasta, kiedy równolegle możemy korzystać z centrum z transportu publicznego. Jednocześnie można oczywiście poszukiwać różnych takich miejsc jak nadbudowy, na dyskontach. Przecież liczba tych wszystkich sklepów z tym zwierzątkiem czerwonym i tych takich żółtych sklepów, które z nim dużo konkurują w skali całego kraju, jest na tyle duża, że czemuż by nie korzystać akurat z niemieckich wzorców, które z reguły nie są dobre w zakresie polityki mieszkaniowej, ale na przykład można by przecież tam dobudowywać nowe mieszkania. Co zrobić z tymi centrami handlowymi, które wraz z rozwojem e-commerce'u mają spory problem i niekoniecznie są nam najbardziej potrzebne w naszym codziennym życiu, więc można też inteligentnie wynajdywać w sercach miast takie przestrzenie, jeżeli jest to oczywiście dłuższy wątek. Gdzie tych dobrych przykładów szukać? One zostały już powiedziane przez mojego współrozmówcę, czyli dwa te idealne przykłady, najczęściej przywoływane w ramach dyskusji eksperckich, to jest Wiedeń i Singapur. Singapur akurat poza Europą, ale rzeczywiście te dwa przykłady są dla nas jakimiś takimi punktami odniesienia i to, co jest dla nich wspólne, to to, że mamy tam aktywną rolę sektora publicznego w różny sposób aktywną. W Wiedniu ona jest bardziej koordynacyjna, bardziej opiera się na spółdzielniach, w Singapurze ona jest bardziej wykorzystuje na takie silne, bezpośrednie działania państwa, ale sam fakt, że podmiot publiczny odgrywa tak dużą rolę, pozwala mu w ogóle realizować jakieś strategiczne polityki, a nie liczyć na to, że może deweloperzy coś zrobią, może zareaguje rynek na jakiś bodziec, który dzieje się w warunkach zglobalizowanej gospodarki, na którą takie państwo jak Polska nie zawsze jest w stanie zbyt silnie oddziaływać. Innym przykładem, który w związku z tym bym przywołał, żeby też pozostać w Europie, jest Holandia, która jest jednym z największych państw, jeżeli chodzi o dysponowanie takimi właśnie publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Mniej więcej co trzecia, w tej chwili wyleciała mi ta statystyka z głowy, czy to jest co trzecia osoba, czy co trzecie mieszkanie w tym państwie jest związane z tą własnością publiczną, co pokazuje, że można w ogóle jakoś administrować, można jakoś te strategie w zakresie polityki mieszkaniowej tworzyć, a w Polsce działamy w odwrotny sposób, to znaczy jest trochę propagandowych rozwiązań, na przykład to, co zrobiła obecna władza, to między innymi zlikwidowała, po latach dyskusji wszyscy się spodziewali tego, że to nastąpi, zlikwidowała użytkowanie wieczyste, które było taką formą pośredniej własności pomiędzy prywatną i publiczną, w praktyce bardzo bliską własności prywatnej w pełni, ale o ile sam instrument niespecjalnie był jakoś efektywnie wykorzystywany, to on po prostu dawał jakąś taką nadzieję, że skoro nawet w największych polskich miastach, w sercach mieliśmy dużo gruntów, które nie były takie całkowicie jeszcze sprywatyzowane, to można było jakoś zmienić ten instrument. Można było tego nie prywatyzować na rynku, w dodatku jeszcze rozdając bonifikaty sięgające niemal 100% dysponentom użytkowania wieczystego. Wiem to, ponieważ z autopsji skorzystałem z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w dwóch miejscach w Warszawie. W obu przypadkach chodziło o upust w wysokości 98%, co jest sygnałem tego, jak sektor publiczny właściwie z własnej woli rezygnuje z własnych zasobów, których mógłby używać po to, żeby polityki publiczne rozwijać. Więc myślę, że to, co jest takim wspólnym tym wzorcem, to jest aktywna rola państwa, to jest takie państwo rozumiem tutaj zarówno przez władze na poziomie centralnym i samorządy, państwo, które nie rezygnuje, nie wyprzedaje tych swoich rodowych sreber, nie rezygnuje ze wszystkiego, w jaki sposób mogłoby oddziaływać na politykę mieszkaniową, no bo pomysł na to, że to będzie opierać się na sumieniu właścicieli albo wprowadzenie jakiegoś genialnego instrumentu, którego na pewno nikt nie zdoła obejść za pomocą odwołania się do jakichś kwestii etycznych, no to nie działa. To systemowe polityki publiczne tak nie są zorientowane, nie ma co wymyślać tutaj niczego na nowo i skorzystać z dobrych rozwiązań. Przykładem najgorszym, takim najbardziej charakterystycznym jest chyba Wielka Brytania, która po prostu wyprzedała wszystko jak leci, bo w ten sposób partia konserwatywna uznała, że zlikwiduje wyborców partii pracy, ponieważ społeczeństwo właścicieli będzie głosować na ugrupowanie bardziej wolnorynkowe. No i dzisiaj problemy mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii są ekstremalne. Ja nie wiem, czy byśmy nie mogli nawet zaryzykować stwierdzenia, że nawet gorzej wyglądają pod wieloma względami sprawy mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. To nie jest oczywiste pytanie, ale ja bym się chyba był w stanie pokusić się takie stwierdzenie.
Ja jeszcze na koniec chciałam Was zapytać o warunki mieszkaniowe. Same warunki mieszkaniowe i to, jak decydujemy o tym, czy dane mieszkanie kupić, co jest dla nas ważne, ale też z drugiej strony, dlaczego deweloperzy czasami przekraczają granice, budując, nie wiem, małe mieszkania, budując w miejscach, gdzie masz bliskie sąsiedztwo innego bloku, gdzie masz bliskie sąsiedztwo natury, bądź nawet w terenie, gdzie ta natura jest bardzo rozwinięta. Wiem, Łukasz, że ty zajęłaś się tym temacie, też poświęciłeś trochę czasu pisząc książkę, więc może zacznę od ciebie.
Znaczy, dlaczego to robią? No bo mogą. To jest najprostsza odpowiedź. A dlaczego mogą i się na to decydują? No bo nie mają takich elementów, które by stymulowały ich do lepszych działań, do tworzenia lepszej jakości zabudowy, no bo ja to ten system określam mianem dyskontu deweloperskiego, czyli takiego systemu, w którym deweloperzy budują substandardowe mieszkania złej jakości, dostarczane dla absolutnie wszystkich grup społecznych. Bardzo mało ludzi, kiedy spojrzymy sobie na ten ogół rynku mieszkaniowego, może sobie pozwolić na to, żeby kupować mieszkania wyższej jakości, bo kiedy by się zapytał zapytać kogokolwiek o to, co by chciało osiągnąć w mieszkaniu, na czym polegałoby dobre mieszkanie, na co warto zwracać uwagę przy zakupie mieszkania, no to możemy wylistować szereg cech, których po prostu w stanie spełnić nie jesteśmy, jeżeli w Warszawie właściwie standardową ceną za metr kwadratowy staje się 20 tysięcy złotych, w Krakowie to też już chyba przekroczyło 15 z dużym okładem. Nie mówię o cenach średnich, tylko mówię o takich cenach w lepszych lokalizacjach, które są wyższe niż ceny średnie dla tych miast. Więc jeżeli nasza siła nabywcza jest niewielka, a my raczej kupujemy mieszkanie od dewelopera, bo w przypadku największych miast innych możliwości nie ma, w przypadku mniejszych miast tą możliwością jest budowanie się samodzielnie, ale jest to też proces bardzo złożony, bardzo drogi, bardzo kosztowny i też wiele osób sobie na niego nie może pozwolić, więc nawet w takich sytuacjach też czasem lądujemy u deweloperów, a w dodatku deweloperzy dominują na tych rynkach, które są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia rynku pracy, więc oczywiście najbardziej przyciągają najwięcej ludzi. W takich sytuacjach nie możemy sobie pozwolić na zakup czegoś dobrego jakościowo, a deweloperzy no, oferują produkty, które nie mają jakichś cech charytatywnych, tylko muszą się spinać finansowo. Rzeczywiście są obiektywne względy, które przemawiają za tym, że deweloperzy oferują mieszkania, które są drogie, bo mają wysokie koszty pracy. W COVID-zie nawet szczególnie skoczyły w pewnym momencie ceny materiałów. Droga jest ziemia i w ogóle nieograniczona jest podaż ziemi i na to zarówno samorządowcy i deweloperzy narzekają na kwestię dostępu do gruntów, więc to nie są tylko rytualne narzekania deweloperów, którzy nie mają w tym racji. I tutaj no właśnie szereg problemów związanych z tą polityką przestrzenną, o której mówił przed chwilą Karol. Więc w takiej sytuacji jesteśmy, że te mieszkania oferowane dla większości ludzi muszą się spiąć finansowo, więc muszą być możliwie tanie. One i tak są drogie, więc w momencie, kiedy domagamy się tego, żeby były możliwie tanie, no to one muszą polegać na czymś niskim jakościowo. I to jest główne wyjaśnienie. Dopóki nie będzie istotnej systemowo konkurencji dla mieszkalnictwa prywatnego w tych miejscach, gdzie nieruchomości są najdroższe, no to dopóty będziemy mieli do czynienia z tym systemem dyskontu deweloperskiego i te mieszkania będą takiej kiepskiej jakości, no bo o ile deweloperzy są naturalną częścią polityki mieszkaniowej i trudno wyobrazić sobie we współczesnej gospodarce rynkowej likwidacji firm deweloperskich, to naturalną grupą klientów w takim zrównoważonym wariancie polityki mieszkaniowej są osoby lepiej sytuowane, które oczekują czegoś lepszego niż standardy mieszkań spółdzielczych, kooperatyw czy mieszkań socjalnych, ale w obecnej sytuacji doprowadziliśmy do czegoś takiego, że właściwie wszystkie grupy, włącznie z tymi osobami, które nie powinny kupować mieszkań od deweloperów, się na te mieszkania decydują. To znaczy, przypominam, nie powinny, to nie znaczy, że na to sobie nie zasłużyły z jakichś tam względów etyczno-moralnych, tylko ze względu na to, że to się nie ma prawa spiąć finansowo pod kątem zabudowy dobrej jakości.
Czy to, o czym mówisz, to jest polska specyfika, europejska, światowa, czy to jest rzeczywiście nasza?
Znaczy, z przykładem mi szczególnie bliskim, za naszą południowo-wschodnią granicą, no moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest tylko polska specyfika, ale tą polską specyfiką jest to taka dominacja firm deweloperskich. No to jest to, co i sprzedawania mieszkań własnościowych, to co przed chwilą podawałem na przykładzie tego kontrastu z Niemcami Wschodnimi, gdzie tam głównym problemem jest wysokość cen czynszów w tych mieszkaniach na wynajem oferowanych przez takie wielkie korporacje. To jest inny model, ale też jakby drożyzna i oddziaływanie na koszty życia, na funkcjonowanie gospodarstwa domowego w tym zakresie są największym zagrożeniem. Ale to nie jest tak, że tylko my mamy problem z deweloperami. Ja myślę, że doświadczenia ukraińskie są w tym zakresie niezwykle podobne. Ukraińcy mają jeszcze bardziej sprywatyzowaną politykę mieszkaniową i w Ukrainie zresztą znajdziemy takie urokliwe pojęcie smart kwartiry. Ono zresztą funkcjonuje na większej części obszaru postsowieckiego. Smart kwartira w większości ludzi może się kojarzyć ze hasłem smart city, czyli nadzianym technologiami mieszkania, ale w tym przypadku chodzi o odpowiednik mikrokawalerki, ponieważ smart odnosi się do studentek i studentów, no bo młode mózgi są w stanie zaakceptować mniejsze mieszkania, kiedy wynajmują, przyjeżdżając do jakiegoś takiego wielkiego miasta jak Kijów, Charków czy Lwów. a na dłuższą metę nikt poza tymi młodymi mózgami zakupującymi w takich miejscach mieszkać nie chce. No więc smart kwartira to odnosi się do inteligencji, ale nie technologicznej, tylko młodej, wykuwającej się inteligencji, która pozwala sobie tymczasowo na takie substandardowe warunki mieszkaniowe. Więc dobrze, mikrokawalerkę można dosłownie przetłumaczyć na język rosyjski pod hasłem smart kwartira, nawet jeżeli to językowe znaczenie nie jest tym samym. Ale problemy z deweloperami są rzeczywiście regionalnym problemem. Myślę, że w Polsce są problemem wyjątkowo dużym ze względu na to, że jesteśmy wyjątkowo dużym rynkiem deweloperskim. Ja w książce używam takiego przykładu, że rynek deweloperski w Warszawie jest porównywalny z rynkiem deweloperskim w Czechach. W całym 10-milionowym państwie versus ta 2-milionowa de facto aglomeracja warszawska, więc to jest duży rynek deweloperski, to jest dużo mieszkań budowanych przez deweloperów, a w związku z tym dużo problemów i też inne natężenie tego zjawiska, które przebiło się do mediów pod hasłem patodeweloperki.
Karol, czy chcesz dodać coś na koniec? Bo widziałam tutaj na podglądzie, że jak Łukasz mówił, to kiwałeś głową.
Zgadza
się ze wszystkim?
No, zwłaszcza to też miałem to samo na początku powiedzieć, że tak budują, bo mogą. I tutaj ja akurat jestem, znaczy też jak obserwujemy efektywność właśnie różnych projektów, to jestem trochę bardziej sceptyczny tutaj, jeśli chodzi o możliwości, to niezależnie od klimatu politycznego, czy tego, kto w danym momencie jest u steru.
Czyli obaj jesteśmy panami Marudami.
Tak, jestem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu poprzez rozwiązania, znaczy poprzez zaangażowanie tutaj sektora publicznego w jakąś większą skalę, jeśli chodzi o samo budowanie czy dostarczanie mieszkań. Natomiast niewątpliwie, moim zdaniem, to jest kwestia jakby tutaj trochę ucywilizowania po prostu tego rynku. Jest oczywiście hipoteza taka, że to bezchołowie, nazwijmy, którym mieliśmy, czy ten chaos, który mieliśmy, no to jest cena, którą zapłaciliśmy za to, że tych mieszkań ostatecznie, no właśnie, że ostatecznie gdzieś tam mamy gdzie mieszkać i że gdybyśmy to uregulowali od początku, to po prostu nie byłoby większości Polaków w ogóle stać na te mieszkania i to jest jakoś chyba z takich hipotez, tak, że no po prostu za ten chaos przestrzenny i który oczywiście też ma swoje inne koszty zewnętrzne, tu już o tym nie będziemy mówić, bo to jest szeroka dyskusja, ale no po prostu to jest cena za to, że ostatecznie mamy gdzie mieszkać, tak plus minus. Ale jeśli mówimy o jakości tych mieszkań, no to właśnie tutaj Polska akurat, jeśli chodzi o dynamikę, nie jest najgorzej, natomiast jeśli chodzi o jakość, to rzeczywiście jest źle, też jeśli chodzi o liczbę osób zamieszkujących, tak, bo mamy 36%, prawie 37% mieszkań przeludnionych, tak, czyli jakby spełniających tych standardów liczby osób na izbę i kiedy średnia europejska to jest chyba tam, o ile dobrze pamiętam, około 17%. Nie? No to jest faktycznie tutaj spore pole do nadrobienia. Jeśli chodzi o to właśnie też to standard okolicy zamieszkania, właśnie to, że mamy, okej, mamy to mieszkanie, być może nawet tam całą duszę i serce w jego urządzenie wpakujemy, ale potem, prawda, mamy to na to, co mamy na zewnątrz, to woła o pomstę do nieba i nie mamy gdzie wyjść, nie mamy gdzie przebywać, bo ta przestrzeń jest tragiczna. Więc tutaj faktycznie wzmocnienie, tutaj bym widział rolę wzmocnienia właśnie sektora publicznego i przede wszystkim samorządowego. Narzekamy na ustawę, jest nowa ustawa, pewnie wiele nie zmieni, natomiast ja myślę, że to nie jest w ogóle sedno problemu, prawo, które mamy, które można krytykować i tamto i to pewnie na wiele sposobów, natomiast to jest jakby kwestia pewnej świadomości, właśnie takiej mentalności, że my jako samorząd lokalny tak naprawdę no, mamy nie tylko wydawać pozwolenia na budowę i cieszyć się, że mamy nowych mieszkańców i wpływy tam z PIT-u do podatku, tylko że mamy no, też pewną odpowiedzialność za moderowanie tego procesu i takie jakie my warunki jako samorządowcy stworzymy, no, samorząd w sensie, tak, bo on odpowiada za planowanie przestrzenne, za wyznaczanie tych ram rozwoju, więc takie jakie warunki stworzymy, no, taki potem efekt uzyskamy i tutaj tu jest ewidentnie olbrzymie zaniedbanie, jeśli chodzi o tworzenie tych ram, w których deweloperzy, najbardziej pazerni nawet, jeśli będą mieć dobre ramy, no to po prostu ich nie przeskoczą, tak? I to jest oczywiście kwestia też egzekwowania tego prawa, no tu mamy słynne różne samowole, to już można by pewnie jakiś katalog zrobić z takich kuriozów, ale więc tym też nie jest najlepiej, tak? To już słynne powodzenie, takie właśnie powiedzenie, dlaczego na no, Zakopane wygląda jak wygląda, no bo na Podhalu prawo budowlane się jakoś nie przyjęło, tak? No, więc to jest kwestia w dużej mierze jednak taka mentalna. To się zmienia, tak? Więc jakby też, żeby nie kończyć pesymistycznie, widzimy, że coraz wraz narastaje do kryzysu demograficznego, gdzie samorządowcy powoli zaczynają widzieć, że no trzeba o tych mieszkańców zawalczyć. To nie wystarczy tylko jeszcze pod miastami dużymi, gdzie ta presja jest ciągle duża, to tam sobie pozwalają na trochę takie odpuszczanie, chociaż też już zaczynają widzieć negatywne konsekwencje i koszty właśnie tego braku regulowania tego procesu. Natomiast już w wielu miastach jednak mieszkańcy, tak jak kiedyś było myślenie o polityce proinwestycyjnej względem, chcieliśmy mieć nowe miejsca pracy, tak samorządowcy chcieli, tak? To był, no był też na fali jakby tego takiego neoliberalnego podejścia, ale no trzeba było, żeby ci przedsiębiorcy przyszli, wybudowali fabrykę, no to trzeba się było postarać, tak? Trzeba było przygotować strefę inwestycyjną, scalić działki. Nie było to, że no, takie mamy uwarunkowania historyczne, mamy podzielone, tu zwłaszcza w Małopolsce, prawda, pod fabrykę ma na Niepołomice, już nie wiem ile działek, ale to była koronkowa robota, tak? 100 hektarów nagle się znalazło w prostokącie, tak? Dało się. No i teraz powoli zaczyna docierać, że to samo można zrobić właśnie z terenami pod mieszkalnictwo, tak? To nie musi być to, że deweloper sobie wydziera na własną rękę, co tam wydrze i zabudowuje, by na tego Puma wycisnąć jak najwyższego, tylko możemy faktycznie zrobić taką specjalną strefę, jakby specjalne strefy ekonomiczne, no to kurczę, zacznijmy robić specjalne strefy mieszkaniowe, gdzie wyznaczymy, tak, przygotowujemy infrastrukturę najpierw, tak, że gdzie będzie jakby jechać transportem zbiorowym. No i wtedy to jest teren też atrakcyjny ostatecznie dla dewelopera, bo on właśnie no, ma większą pewność, że sprzeda te mieszkania, że będzie zainteresowany. Zwłaszcza w tych mniejszych i średnich miastach. To cały czas podkreślam, to jest osobny wątek, ale tu musimy mieć to w tyle głowy, że jak mówimy o problemach mieszkaniowych, to ciągle myślimy najczęściej jednak o dużych miastach i tam, tak jak mówię, to jest według mnie problem, no cały czas będzie problem i cały czas trzeba z nim walczyć jak najbardziej, ale prawie, że nierozwiązywalny. Natomiast zupełnie inna rzeczywistość to są teraz miasta małe, średnie, z dala od metropolii, które muszą zabiegać, walczyć o mieszkańca i być może to jest też szansa, znaczy to, ta deglomeracja w tym sensie, żeby ci mieszkańcy, naprawdę nie trzeba mieszkać teraz w Krakowie, żeby tutaj pracować, zwłaszcza w takim, coraz więcej jest tej pracy hybrydowej, z dala raczej się nie sprawdziła do końca, więc to też jest trochę utopijne myślenie było, że będzie można teraz pracować już mieszkając w Bieszczadach, ale przynajmniej no, pewnie w niektórych zawodach to jest możliwe, ale w większości jednak nie, jednak ta obecność w biurze jest konieczna, ale nie codziennie, tak? I wtedy już możemy sobie mieszkać w Chrzanowie czy w Tarnowie, w mieście, gdzie ceny są dużo tańsze, jakość przestrzeni w sumie dużo wyższa, uciążliwości różne typu korki mniejsze, tak? I dojeżdżać, jeśli będziemy mieć zwłaszcza aglomeracyjną sprawną kolej do Krakowa, tak? Te dwa razy, dwa dni w tygodniu na przykład, nie? Więc myślę, że tutaj to jest też taki kierunek, no, gdzie może dalibyśmy odetchnąć tym metropoliom, a jednocześnie mniejsze miasta, które tracą powoli te najważniejsze podstawy rozwojowe, czyli ludność, no, mogłyby zyskać jakąś szansę. Ale to jest pewnie temat na odrębną opowieść.
Super, tak, na pewno moglibyśmy jeszcze kolejny odcinek nakręcić na ten temat, ale kto wie, może jeszcze wrócimy do tego tematu, bo faktycznie jest ciekawy. Dzięki wielkie, że pokazaliście zarówno problemy, jak i też potencjalne rozwiązania tych problemów oraz, że udało nam się trochę pójść w stronę nie tylko polską, zahaczyć na inne rynki, zobaczyć jak tam wygląda sytuacja z mieszkaniami, więc dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy do słuchania podcastu.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy wspólnie z Anią i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli oczywiście naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na takie publiczne podziękowania, zatem z wielką, wielką przyjemnością to czynią. Dziękuję Przemkowi Szołajowi, Adrianie Pierczenek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sybiryjskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Ziemowi Gardynikowi. Bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy wszystkim obecnie naszym patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam sami zdecydujecie o kwocie wsparcia, a my polecamy się. Dziękujemy również za wszystkie oceny na Spotify, Apple, czy gdziekolwiek nas słuchacie i do usłyszenia już za tydzień.